Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Cukrzyca to pierwsza choroba niezakaźna uznana za epidemię. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie zapobiec powstaniu jej. Jednak w przypadku cukrzycy typu pierwszego nie mamy wpływu na to, czy zachorujemy, czy nie. Możemy jednak zawczasu wiedzieć, czy nasze dziecko może zachorować, a mając tą wiedzę, możemy się odpowiednio przygotować do walki z tą chorobą. I o tym będziemy mówić w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. Naszymi gośćmi są podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Artur Bosowski, pediatra oraz specjalista w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Aneta Zasim, pediatra oraz specjalista w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Milena Jamiołkowska-Sztabkowska z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry, Pani redaktor. Witamy wszystkich Państwa.
Panie profesorze, na początek proszę przyjąć gratulacje, bo jak już informowaliśmy w Polskim Radiu Białystok, w kwietniu profesor otrzyma Złotego Otisa, prestiżową ogólnopolską nagrodę za osiągnięcia w medycynie w roku 2023. To za badania populacyjne dotyczące cukrzycy typu pierwszego u dzieci w wieku od roku do 9 lat.
Bardzo dziękuję pani redaktor, ale też od razu chcę powiedzieć, że to jest zasługa nie tylko moja, ale także sztabu mojego zespołu, który na to ciężko pracował. To dotyczy badań na Podlasiu, ale my marzymy o tym, żebyśmy takie badania mogli wykonywać na terenie całej Polski.
I docelowo ten program ku temu zmierza.
Tak, oczywiście zamierzamy w drugim etapie objąć 10 kolejnych województw w Polsce.
A na badania można przyjść z dzieckiem, między innymi do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Waszyngtona 17. Placówka jest przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Badanie nie jest skomplikowane.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Ja już komar pije krew.
Ale komar pije, wow.
Ale ty jesteś dzielna. Chcesz nalewkę? Z misiem czy z motylem?
Z misiem.
Dobra.
Sama mówiła, że jest dzielna i że dzielnie podejdzie do badania.
Prewencyjnie chcieliśmy sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Staramy się zawsze wszystkie badania jakoś tam z nimi wykonywać i jak była taka okazja, to się zapisaliśmy. U nas w przedszkolu była informacja o tym. Nie mieliśmy w rodzinie żadnych takich przypadków. Chcieliśmy sprawdzić. Dzieci podeszły entuzjastycznie.
Zgoda tu jest w ogóle na udział w badaniu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i na to, że pan wie, w czym bierzecie udział. Także tu niestety dla każdego dziecka trzeba takie dokumenty podpisać. Ile macie lat?
4.
Ty masz
6.
A Hania? Jak Zuzia 6, to Hania ma 8, dokładnie.
W przedszkolu panie skierowały wczesne wykrywanie cukrzycy u dzieci i się zdecydowaliśmy. Warto sprawdzić to zawczasu. Z mojej strony były przypadki cukrzycy, trzeba było to skontrolować.
Wiesz co, ja mam taką specjalną tasiemeczkę, zmierzę ci rączkę, dobrze? Mogę? Super, są dziewczyna.
Jestem tu dlatego, żeby zbadać, czy mam chorobę.
To badanie jest bardzo ważne. Bardzo dużo dzieci choruje teraz na cukrzycę typu pierwszego. Chcemy wcześniej wiedzieć, czy jesteśmy w grupie ryzyka. Bardzo się cieszymy, że takie badanie jest organizowane i jest bezpłatne.
Ile dzieci od kwietnia, gdy rozpoczęła się akcja, udało się już przebadać?
Więc moi drodzy, można powiedzieć, prawie 10 miesięcy minęło od naszych działań i przebadaliśmy prawie 3000 dzieciaków z terenu całego Podlasia, a więc Suwałki, Łomża, Białystok, Hajnówka, Augustów, Kolno także. I musimy powiedzieć, że w tej grupie mamy 3,22% wyników dodatnich, z czego 0,59% dzieciaków ma 2 i więcej przeciwciała dodatnie, co świadczy o tym, że to jest największe ryzyko zapadalności na cukrzycę typu pierwszego u dzieci. Takie mniej więcej 75% w przeciągu 10 lat.
Przebadaliście 3000 dzieci, a mieszkańców od pierwszego roku do 9 lat jest około 50 tysięcy, więc sporo jeszcze pracy przed wami. A czy każde dziecko, u którego badania wyszły dodatnie, zachoruje na cukrzycę typu pierwszego?
Nie jest to tak, że to jest w 100% przełożenie, natomiast dzieci, u których badanie nasze wychodzi dodatnie, są w tej tak zwanej, jak już pan profesor wspomniał, grupie ryzyka wystąpienia tej cukrzycy. tak jak też tu było wspomniane, jeżeli dziecko ma dwa albo więcej przeciwciał, my badamy akurat cztery różne, to wtedy to ryzyko wynosi nawet 75% w ciągu najbliższych 5-10 lat. Oczywiście wszystko zależy od wywiadu rodzinnego też u takiego dziecka, od tego, jakie są konkretnie te wyniki u danego człowieka. Natomiast faktycznie to ryzyko u tych dzieci jest znacznie większe niż w całej populacji ogólnie.
Jeżeli stwierdzić, że jest większe ryzyko u danego dziecka, to co wówczas z tym dzieckiem? Gdzie ono jest kierowane?
Taki pacjent trafia pod opiekę naszej poradni diabetologicznej oraz naszej kliniki diabetologicznej. Wszystkie dzieci, które miały dodatni wynik testu, zapraszamy na hospitalizację w trybie jednodniowym. W trakcie tej hospitalizacji mali nasi pacjenci mają wykonywane badania laboratoryjne, między innymi krzywą cukrową i insulinową, a także odbywa się konsultacja diabetologiczna. Rodzice są uczeni o zasadach prawidłowej diety, a także szkolenie z obsługi glukometru i systematycznej samokontroli glikemii. I po takim pobycie jednodniowym pacjent już trafia do nas, do poradni diabetologicznej, na regularne takie wizyty co kilka miesięcy.
I ile czasu może być pod opieką tej poradni?
Do 18 roku życia.
Tak zasadniczo w naszych gdzieś tam już dalekosiężnych planach my chcemy tych pacjentów jakby objąć opieką, mieć ich cały czas gdzieś tam w naszej pamięci, żeby w sytuacji, gdyby się zaczęło coś dziać niepokojącego, żeby ci pacjenci nie szukali najpierw wizyty u lekarza rodzinnego, potem wizyty gdzieś tam w poradni czy w szpitalu, tylko żeby od razu mogli się już z nami kontaktować w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów. Jak długo ci pacjenci będą pod naszą opieką, to wszystko jeszcze przed nami. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli na przykład jeszcze jakby kolejne oznaczenia tych przeciwciał u tych dzieci wykonać, żeby zobaczyć, czy to postępuje, żeby ewentualnie w razie tego postępu choroby móc zadziałać w odpowiednim momencie.
No i oczywiście zwracamy uwagę przede wszystkim na edukację. Musimy jak gdyby wytłumaczyć i dzieciom, i rodzicom, jakie są wrażliwe objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby już potem nie czekać, żeby szybciej trafić albo do poradni, albo do nas, do oddziału. I oczywiście także zwracamy uwagę na dietę, co powinni przestrzegać, co powinni pomijać przede wszystkim tak zwanych indeksu wysokoglikemicznego. Powinni też pomijać pokarmy wysokotłuszczowe, zwierzęce, prawda, a koncentrować się na lekkostrawnej diecie, właśnie takiej tak zwanej diecie cukrzycowej, ale przede wszystkim także zmienić styl życia, zwrócić uwagę, że wysiłek fizyczny jest potrzebny, regularny, prawda, także obejmując naszą opieką to tylko, nie tylko sama edukacja, ale także zwracanie uwagę na zmianę stylu życia u tych pacjentów.
Powróćmy do badań, które oferujecie. Na czym one dokładnie polegają?
Nasze badanie polega na tym, że z jednorazowo pobranej próbki krwi od dziecka, i jest to pobranie z żyły, jedna próbóweczka, z tej krwi oznaczamy, czy w krążeniu dziecka występują przeciwciała, które mogłyby spowodować w przyszłości cukrzycę typu pierwszego. Przeciwciała to są takie białkowe cząsteczki w naszym organizmie, które mają za zadanie walczyć z różnego rodzaju chorobami, natomiast właśnie w takich chorobach jak cukrzyca typu pierwszego te przeciwciała są zwrócone przeciwko własnej jakiejś tkance, tu akurat przeciwko komórkom trzustki, które produkują insulinę i w efekcie może to doprowadzić do cukrzycy. Dlatego my chcemy właśnie tym badaniem wyprzedzić chorobę, zanim jeszcze rozwiną się objawy, zanim dziecko ma wysokie cukry, chcemy już wcześniej wiedzieć, czy coś tam tą trzustkę uszkadza.
Czy do tego badania trzeba się wcześniej przygotować? Czy trzeba mieć skierowanie?
Nie trzeba mieć żadnego skierowania, nie trzeba być specjalnie przygotowanym. Dzieci nie muszą być nadczo, także normalnie przychodzą po posiłku. To badanie polega na jednorazowym pobraniu próbki krwi. I tak naprawdę z tych naszych ostatnich doświadczeń całkiem sprawnie to idzie i nasi pacjenci mali są niezwykle dzielni.
Warto zwrócić uwagę na to, że pobierają nasze panie pielęgniarki z naszego szpitala, które na co dzień pobierają krew dzieciom, więc to jest też dodatkowy atut, że przebiega to szybko i sprawnie.
Bardzo doświadczony zespół pielęgniarski pomaga przejść przez to w miarę jak najbardziej bezboleśnie.
Dlaczego warto zawczasu wiedzieć, że nasze dziecko może zachorować?
Drodzy Państwo, teraz się trendy w medycynie zmieniają. Oczywiście jeśli mamy dziecko chore, to musimy je leczyć. Natomiast teraz cała strategia medycyny przesuwa się w kierunku prewencji, profilaktyki, czyli wszystko musimy zrobić, aby ocenić ryzyko zapadalności na daną chorobę, tu w tej sytuacji cukrzycy typu pierwszego, dlatego że nie tylko redukujemy to, co powiedziałem wcześniej, dietę czy styl życia, dopasowujemy do tego, żeby nie przeciążyć wysp beta-trzustkowych, które właśnie tutaj, jak koleżanka powiedziała, wytwarzają insulinę, ale przede wszystkim także w najbliższej przyszłości umożliwić możliwość innych możliwych terapii, tak zwanych spowalniających rozwój procesu autoimmunizacji, czyli właśnie cukrzycy typu pierwszego. I tu chciałbym też powiedzieć Państwu przede wszystkim, że te badania są dobrowolne i darmowe, bo ludzie, Państwo zawsze zabiegali o to, żeby to było powszechne, więc to będzie powszechne, to jest powszechne i dobrowolne, prawda? To, żebyście Państwo o tym wiedzieli.
Te badania nie zatrzymają choroby, ale zapobiegną ciężkim powikłaniom, które wywołuje, a dużo macie takich przypadków w klinice?
Ciężkie powikłania, o których mówimy, to przede wszystkim kwasica ketonowa związana z cukrzycą typu pierwszego. I jest to stan, w którym dziecko z powodu tych wysokich poziomów cukru we krwi zaczyna się czuć bardzo źle. Wręcz jeżeli nie, w odpowiednim momencie nie zareagujemy, to może wpaść nawet w śpiączkę. Jest to ewidentnie stan zagrożenia życia. Takich pacjentów mamy cały czas w naszej klinice. Mniej więcej tak u nas jest podobnie jak w statystykach takich ogólnopolskich, mniej więcej 1/3 pacjentów, u których cukrzyca typu pierwszego jest rozpoznawana, trafia do szpitala już właśnie w tej kwasicy ketonowej zagrażającej życiu. Jest to naprawdę duży odsetek i właśnie dlatego nasze badanie jest skierowane na ten wcześniejszy etap, żeby tej kwasicy ketonowej zapobiegać, żeby pacjenci trafiali do nas w lepszym stanie, w mniej zdekompensowani i żeby to leczenie przebiegało sprawniej.
Pamiętajmy o tym, że dobrze wyedukowany pacjent i dobrze wyedukowany rodzic jest w stanie wcześniej wychwycić objawy cukrzycy i dzięki temu zgłasza się do nas, czy to do poradni, czy to do kliniki w dobrym stanie ogólnym i bez kwasicy ketonowej, a to jest chyba tak naprawdę najważniejszy nasz cel.
I można powiedzieć, że te badania, które w tej chwili myśmy wykonywali, spowodowały, że ci pacjenci, którzy już zostali rozpoznani, u których zaburzenia te glikemii także wystąpiły, bywały tak, że zgłaszały się już przed tym takim punktem kontrolnym, czyli tym follow-upem do nas, do kliniki, bo poczuli to, że masa ciała tego pacjenta spada. Rodzice także zauważyli, że częściej wstawał do siusiania, dużo pił płynów. Ogólnie pacjent był słabszy i wtedy nie czekali na te punkty kontrolne nasze, przychodzili wcześniej i okazywało się, że to już jest te pierwsze stadium, ale oczywiście nie była to ketokwasica, więc ja uważam, że cel w pewnym stopniu, ten najważniejszy już jest osiągnięty, bo żeśmy zredukowali wśród tych pacjentów, których przebadaliśmy, te ostre powikłania. Mało tego, robimy od 2019 badania ogólnopolskie w rodzinach obciążonych cukrzycą i spośród tych wszystkich pacjentów, u których żeśmy wykryli, to jest około 70 pacjentów, w żadnym punkcie czasowym nie wykryto ketokwasicy.
Czy jest jakaś profilaktyka przeciwko cukrzycy typu pierwszego?
Profilaktyki jako takiej ukierunkowanej wyłącznie na cukrzycę typu pierwszego na ten moment niestety jeszcze nie mamy. Natomiast możemy działać takimi, właśnie jak tutaj pan profesor wcześniej wspomniał, metodami zmiany stylu życia, zachowania takiej diety, żeby tej trzustki nadmiernie nie obciążać zawczasu. I to jest to, co możemy właśnie zaproponować na ten moment naszym pacjentom. Aczkolwiek na świecie trwają badania i prace nad tym, żeby móc ten proces autoimmunizacyjny zatrzymać i żeby tych pacjentów już zacząć objąć leczeniem wcześniej.
Profilaktyki nie ma, ale jak znamy pierwsze objawy, to możemy znacząco pomóc swojemu dziecku.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Cukrzycy typu pierwszego nie można zapobiec, ale co powinno nas zaniepokoić? Jakie są pierwsze objawy?
głównymi objawami rozpowszechniającej się cukrzycy typu pierwszego to są najczęściej wzmożone pragnienie, zwiększona ilość oddawalnego moczu i utrata masy ciała. To są te główne trzy objawy, które powinny nas zaniepokoić. Oczywiście u różnych dzieci te objawy rozwijają się w różnym tempie, tak? I tak właściwie to tylko i wyłącznie zależy od czujnej obserwacji rodzica, a nawet samych pacjentów.
A kiedy już te objawy mogą się pojawić? W jakim dziecku wieku może być
dziecko? W każdym wieku. Tak naprawdę w każdym wieku mogą się pojawić te objawy. To, o czym kiedyś czytaliśmy w książkach, że szczyt zachorowania w naszej populacji polskiej to jest pomiędzy powiedzmy 8, 9 a 12 rokiem życia. Teraz
a bardzo często... A przy 17 roku życia?
Też. W każdym wieku można zachorować, natomiast teraz bardzo często przesuwa to się w taką naszą najmłodszą grupę wiekową, czyli w te dzieci nasze najmłodsze od 0 do 5 roku życia, bo w tej grupie wiekowej zaobserwowaliśmy bardzo dużo wzrost nowych przypadków cukrzycy.
A dlaczego?
Dlaczego? Bardzo duży czynnik to jest oczywiście czynnik genetyczny, prawda? Musi być predyspozycja. W tych rodzinach jest 15-krotny wzrost występowania cukrzycy. Dlatego to był pierwszy etap naszych badań, co nie znaczy, że w rodzinach nieobciążonych cukrzycą nie dochodzi do zachorowania. Na pewno dużą rolę odgrywa także styl życia, warunki środowisko, czyli stres, choroby, infekcje na przykład, które RSV-y, COVID-y, prawda? To powoduje jakby uczynienie tej kaskady procesów autoimmunizacji, którego konsekwencją jest uszkodzenia tych wysp beta-trzustkowych. To, co koleżanki powiedziały w naszej klinice, żeśmy takie badania epidemiologiczne w tej chwili podsumowali z ostatnich 10 lat, no to właśnie w tej grupie 0,4 mamy 2,5 razy większy ilość, ten czynnik zapadalności. To słuchajcie, to jest najmniejsze dzieci. Taki dzieciak, który ma rok czasu, trudno powiedzieć, żeby on był obciążony jakimś środowiskiem. Tu bardzo dużą rolę odgrywa oczywiście czynnik także genetyczny, ale też i dietetyczny. Czy mama w trakcie ciąży na przykład suplementowała witaminę D, odpowiednio się odżywiała, prawda? Czy stosowała dużo na przykład mleka krowiego, które też jest takim czynnikiem wyzwalającym tą kaskadę.
A czy ta choroba nagle postępuje?
Choroba tak naprawdę jest podstępna, bo na początku nie obserwujemy żadnych objawów przy już lekko podwyższonym poziomie cukru we krwi. Natomiast właśnie powoli, najpierw dziecko zaczyna jakoś więcej pić, potem dziecko w efekcie też zaczyna częściej oddawać mocz. W ciągu czasami kilku tygodni, czasami kilku dni, to różnie też u tych pacjentów przebiega. Im młodsze dziecko, tym szybciej się te cięższe objawy rozwijają. Taki pacjent po prostu stopniowo zaczyna być słabszy, zaczyna mieć problemy z koncentracją i w efekcie dopiero przy takich poważnych objawach często rodzice zgłaszają się do lekarza, gdzie zostaje wykonany pomiar cukru.
Nigdy nie wiadomo, jaka choroba nas dotknie, dlatego tak ważna jest profilaktyka i różne badania. Tymczasem, mimo że wasze badania są bezpłatne i naprawdę nie są czasochłonne, w Białymstoku frekwencja nie jest najlepsza. Dlaczego?
No przyznam się, nie należę do ludzi, którzy narzekają, ale powiem w ten sposób, że lepiej nam idzie w Suwałkach, w Łomży, zarówno z prezydentami obu miast, jak i z burmistrzami Kolna, Augustowa czy Hajnówki. Natomiast w Białymstoku no jakoś mamy jakby cykliczne możliwości spotkania w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych przy Waszyngtona 17. Praktycznie co 2 tygodnie pobieramy w piątki pomiędzy 11 a 13 i ta frekwencja nam jakby sukcesywnie spada. Nie poprawia się, to spada. Mało tego, teraz dzisiaj jestem po jakby telefonach do 3 czy 4 dyrektorów dużych szkół białostockich, między innymi na Dziesięcinach, między innymi na Leśnej Dolinie, gdzie sygnalizowałem dyrektorom możliwość zorganizowania swoich właśnie podopiecznych na nasze badania w szkołach i myśmy dzisiaj już rozesłali takie pismo do tych dyrektorów, pokazując istotę naszych badań, nad czym te badania będą polegały, a także dokumenty niezbędne dla rodzica, czyli RODO do podpisania oraz zgoda, bo my musimy mieć zgodę, więc miejmy nadzieję, że w marcu też te szkoły białostockie ruszą. Bardzo was do tego zachęcamy, no bo w sumie walczymy o nasze dzieci, słuchajcie. To przecież jest dla państwa też duża zaleta, że my przyjeżdżamy całym zespołem pielęgniarsko-lekarskim, laborantki z nami przyjeżdżają, mamy swoje zaplecze techniczne, mamy lodówki, także wszystko jest gotowe, tylko po prostu trzeba przyjść i wyrazić
wszystko
po prostu zgodę.
Wszystko podane na tacy, aż nie chce się wierzyć, że państwo wszystko organizujecie i jeszcze sami szukacie tych pacjentów do
badania. Kochani, tak czasami bywa, że jak się wszystko wykłada ludziom na rękawie, no to prawda, to powoduje takie właśnie, ale myślę, że Białostoczanie, drodzy państwo, będą tymi ludźmi, którzy jak gdyby się przełamią. Dlaczego? Bo jeśli za moment dostaniemy zielone światło na Polskę, to my polecimy dalej, a wtedy ten Białystok będzie troszeczkę po macoszemu potraktowany, więc starajmy się zmobilizować, odpowiadać na nasze telefony pozytywnie i próbować organizować swoje wewnętrzne społeczności.
To co mogą zrobić samorządy, szkoły, przedszkola, by skorzystać z badań?
Myślę, że powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jeśli badania są darmowe, jeśli my wszystko umożliwiamy, to każdy powinien w swojej szkole czy w społeczności wytypować, tak jak ja to mam w Suwałkach, w Łomży, jakiegoś takiego przedstawiciela, który, można powiedzieć, będzie próbował na swoim lokalnym terenie zorganizować zgody od rodziców. Czy to będą wywiadówki, gdzie nauczyciele, wychowawcy będą rozdawali nasze te właśnie informacje, ulotki, żeby jak najwięcej docierało do ludzi i żeby ta świadomość była taka, że zapobiegajmy czemuś, co potem jest już do końca życia praktycznie chorobą na chwilę obecną jeszcze niewyleczalną. W Stanach jest taka sytuacja, że od 2022 roku są podawane takie przeciwciała monoklonalne do jednej z grupy limfocytów, które spowalnia wystąpienie cukrzycy nawet o 48 miesięcy. I ja jestem teraz w takiej grupie w tej chwili polskiej, za moment będzie to europejska, która będzie jakby adoptowała ten lek na nasz teren. Być może będzie najwcześniejsza rejestracja po 25 roku, ale też chcemy to zaadoptować. Więc jeśli my będziemy mieli pacjentów, którym będziemy mogli to zastosować, to tym bardziej te firmy do nas się będą ukłaniały, bo chodzi o to, żeby ta populacja była duża, przebadana, bo tylko wtedy możemy zastosować, jeśli będzie ta faza przedkliniczna. Bo już jest, jeśli jest rozpoznana cukrzyca, to jak już jest, można powiedzieć, musztarda po obiedzie.
A ile dzieci musi wziąć udział w badaniu, by wasz zespół przyjechał na pobranie?
To jest takie pytanie troszeczkę strategiczne, ale powiem tak, że jeśli bierzecie 50, 70, jak najbardziej do państwa przyjedziemy, no to jest plus minus, ale wiadomo, Suwałki robią nam po 300 pacjentów, Łomża 250, 300, więc wiadomo, to jest sens, żebyśmy wyjechali w teren, ale w Białymstoku jesteśmy u siebie na miejscu, więc jeśli będzie 50, 70 też, jak najbardziej proszę na nas liczyć.
Przypomnę, pilotażowy program wykrywania u dzieci cukrzycy typu pierwszego obejmuje mieszkańców województwa podlaskiego w wieku od roku do 9 lat, a takich osób jest około 50 tysięcy w Białymstoku. Pobrania krwi są w ośrodku wsparcia badań klinicznych przy ulicy Waszyngtona 17. Najbliższy termin to 23 lutego od 11 do 13, ale wcześniej mogą z badań skorzystać mieszkańcy Suwałk. Tam pobrania będą w najbliższą sobotę już od 10 do 15 w szkole podstawowej numer 2 przy Kościuszki 126. Do badań w kierunku cukrzycy typu pierwszego zachęcali dziś podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik kliniki pediatrii, endokrynologii i diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Artur Bosowski, pediatra oraz specjalista w endokrynologii i diabetologii dziecięcej Aneta Zasim, pediatra oraz specjalista w endokrynologii i diabetologii dziecięcej Milena Jamiołkowska-Sztabkowska z UDSK w Białymstoku. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
Bardzo dziękujemy państwu.
Zachęcamy do badań.
Zachęcamy.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.